Władze miasta Gdańska oraz Muzeum II Wojny Światowej przygotowują wystawę, która nazywa naszymi chłopcami żołnierzy Wehrmachtu. Szanowni Państwo, to jest po prostu jakaś skandaliczna sytuacja.
Mamy prawo do naszej historii. Mamy prawo do naszej opowieści. Mamy prawo do naszych przeżyć. Takimi, jakimi one tu, na tym pograniczu, w Gdańsku, na Kaszubach, na Kociewie, na Pomorzu, takimi, jakie one tu były. Jakie one zostały zapamiętane w naszych rodzinach, jakie zostały opowiedziane i jakie zostały przemilczane.
To się nie powinno wydarzyć.
Europoseł z Pomorza Piotr Müller.
Nie może być sytuacji, w której instytucje państwowe, polskie, finansowane z budżetu państwa, powtarzają narrację niemiecką. W ten sposób rozcieńcza się odpowiedzialność Niemiec za ofiary II wojny światowej. I domagamy się pilnego usunięcia tej wystawy. To jest po prostu sytuacja, która nie powinna się nigdy zdarzyć.
To jest wystawa ważna, trudna i potrzebna.
Prezes Instytutu Kaszubskiego, profesor Cezary Obracht-Prądzyński.
Ważna dla nas, bardzo ważna, dla tego, żebyśmy mogli wypowiedzieć siebie, swoją historię, swoją opowieść. Jest na pewno trudno, bo ta historia jest po prostu bardzo trudna. Jest bardzo trudna emocjonalnie, rodzinnie, ale też bardzo trudna w sensie procesu, jakby zrozumienia. Bo to jest niezwykle skomplikowane. Kto był, kto miał jakie prawo, kto był czy jakim obywatelem, kiedy to się stało. To jest dla osób, zwłaszcza niezorientowanych, bardzo trudne do jakby zrozumienia, no i oczywiście potrzebna. Potrzebna jest i od strony takiej poznawczej, od strony, myślę, edukacyjnej, od strony opowieści, od strony tożsamościowej, żeby ten element, ten komponent naszej tożsamości, naszej pamięci też mógł tutaj wybrzmieć.
Na plakacie wystawy Nasi chłopcy, mieszkańcy Pomorza Gdańskiego w Armii III Rzeszy w Muzeum Gdańska umieszczono fotografię lekko uśmiechniętego młodego mężczyzny w niemieckim mundurze. Nie miał wtedy jeszcze 20 lat.
Horst Bernacki urodził się w 1922 roku na Powiślu. Był bratem mojej babci. Skończył kilka klas, nie pamiętam dokładnie ile, ale potem kształcił się w zawodzie kupca tekstylnego. I w tym zawodzie też pracował po wojnie. Jak dostał powołanie do wojska, mówił, że on nie chciał iść do wojska, ale nie było innej możliwości. To była jedyna możliwość, jaką w ten czas miał, to było to, że albo pójdzie do wojska, o innej możliwości mi tak naprawdę nie mówił, jaka byłaby. Być może nie miał, albo nie miał świadomości, albo po prostu nie chciał mówić.
Podczas wernisażu wystawy spotkałam rodzinę Horsta Bojanowskiego.
Nasza rodzina, to jak ja to mówię, na trzech frontach. Bo jedni byli w Wehrmachcie, drudzy brali udział w siłach Andersa, także to jest zagmatwane. I to jest tak, jak nasze tutaj całe społeczeństwo.
To są trudne losy. No trzeba to jakoś pogodzić. Taka jest rzeczywistość. My byliśmy z nią pogodzeni. Irena Jakubowska i
ja. Jaśnie Jakubowska.
Jakie pamiątki pani syn tu przekazał?
Jedno ze zdjęć dwójka mojego męża.
To właściwie tutaj syn bardziej zaangażowany.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Już pańscy rodzice mi zareklamowali pana, bo okay. Podobno interesuje się pan genealogią.
Tak, od wielu lat.
Przekazał pan tutaj pamiątki na wystawę.
Zdjęcia, informacje. Bo akurat o pamiątkach pan Andrzej nic nie wspomniał. Tak, pamiątek dużo się nie zachowało, bo raptem kilka sztuk. Ale generalnie zdjęcia, między innymi zdjęcie, które jest na tytułowym plakacie wystawy, brata mojej babci, Horst Bojanowski się nazywał.
Łukasz Jakubowski.
Ja miałem okazję poznać go pierwszy raz w latach 90., jak miałem około 10 lat. Później przewijał się wiele razy, bo on bardzo często przyjeżdżał do Polski. Po 2000 roku kilka razy ja miałem okazję go odwiedzić na miejscu w Niemczech. I tak naprawdę to właśnie po tym roku 2000 to był ten czas, że byłem u niego sam, siedzieliśmy i rozmawialiśmy właśnie o tych losach wojennych. Co się wydarzyło, gdzie on był. Generalnie front wschodni. Opowiadał mi o walkach na Krymie. Z Krymu był cofnięty na drugą linię, tak mi to opowiadał. A to było po śmierci drugiego brata, który zginął na froncie wschodnim. I to był też 42-43 rok. Kiedy on został cofnięty właśnie na tą drugą linię i stacjonował jako telefonista w Rumunii. Ta rodzina mieszkała na terenach dzisiejszego Powiśla. Obydwaj starsi bracia byli zaciągnięci już do armii z samym początkiem wojny. Pierwszy brat Zekryt zginął jeszcze w 1939 roku we Francji, a drugi zginął w roku 1942 i pochowany jest bodajże w Rokoszce w zbiorowej mogile. To udało mi się ustalić.
Doktor Andrzej Hoja, główny kurator wystawy.
Wchodzimy przez takie pierwsze pomieszczenie na tej wystawie, które jest takim buforem między światem zewnętrznym a światem wystawy. I ta przestrzeń jest wypełniona wizerunkami postaci w mundurach niemieckich. Jest to celowy zabieg, ponieważ wydaje się nam, oczywiście reakcje są bardzo różne. Myślę, że też część osób wchodzi tutaj już ze świadomością, czym jest wystawa. Natomiast część z naszych gości może najpierw zobaczyć te postacie i kojarzy je z jakimiś swoimi wyobrażeniami albo skojarzeniami. Może uznać je na przykład za żołnierzy niemieckich albo za Niemców. Tymczasem szybko wyjaśniamy tu, że te uprzedzenia, te wyobrażenia nasze w głowie mogą być bardzo mylne. Ta wystawa jest trochę takim narzędziem, bo jest odpowiedzią przede wszystkim na pytania, które pojawiły się podczas tego projektu. Zaczęliśmy nad nim pracować blisko 2 lata temu i on zyskał pewien oddźwięk. Wiele osób się do nas zgłaszało, żeby z jednej strony się trochę włączyć, spróbować pokazać swoje historie, swoje obiekty, a z drugiej strony też się zgłaszano z pytaniami. Gdzieś w tej opowieści o swoich przodkach brakowało jasności, jeśli chodzi o początek tej służby, przyczynę, dlaczego, o przebieg jej, gdzie stacjonowali moi przodkowie, jaki to miało wpływ, aż po jej koniec, niewolę, dezercję, czy jakąś inną formę. Moja refleksja z tej pracy dotychczasowej nad tym tematem jest taka, że to doświadczenie służby w niemieckim wojsku, ono nie jest takie same, nie ma jednego doświadczenia. Jest wiele doświadczeń i staraliśmy się je tutaj pokazać. Tak samo jak pamięć o tej służbie nie jest jedna, jest ich bardzo wiele.
Historia tego zdjęcia to nie jest jakaś bardzo skomplikowana. To zdjęcie, które wisiało na ścianie obok zdjęcia ciotki w mieszkaniu mojego wujka po śmierci wujka, wylądowało w rodzinnych pamiątkach. Na tym zdjęciu na pewno ma nie więcej niż 20 lat. Jako że urodził się w 1922 roku, zaciągnięty był do armii w około 1941 roku, no to należałoby przyjąć, że ma około 19-20 lat na tym zdjęciu, nie więcej.
Nazwisko Bojanowski wskazuje na pochodzenie polskie. A co udało się panu ustalić, jeśli chodzi o losy pańskiej rodziny wcześniej?
Zanim wylądowała na Powiślu, mieszkała jakiś czas w Grudziądzu, przedtem w Brodnicy, przedtem ponownie w Grudziądzu. A najstarsze dokumenty, jakie udało mi się odnaleźć, to dokumenty z końcówki XVIII wieku i to są okolice Kociewia, południa Kociewia.
Kilka dni po wernisażu politycy skrytykowali wystawę. Głosy zabrał nawet prezydent Polski Andrzej Duda, który na portalu X stwierdził: przedstawienie żołnierzy III Rzeszy jako naszych to nie tylko fałsz historyczny, to moralna prowokacja. Nawet jeśli zdjęcia młodych mężczyzn w mundurach armii Hitlera przedstawiają przymusowo wcielonych do niemieckiego wojska Polaków. Przed Muzeum Gdańska odbyła się demonstracja.
Raz. Przepraszam, pozwoli pan, że organizatorzy weźmiemy też odpowiedzialność za to, co się dzieje, więc chcielibyśmy kontrolować jednak przebieg tego wydarzenia.
Dzisiaj jesteśmy tutaj, bo jesteśmy, czujemy się Polakami i czujemy łączność z naszymi przodkami. Tymi, którzy ginęli za Polskę, tymi, którzy walczyli za Polskę, tymi, którzy Polskę odbudowywali. Niemcy mordowali, o nich nie dowiemy się na żadnej wystawie w Gdańsku.
Ta wystawa jest z naszych podatków, to jest skandal, to jest hańba.
Ja chcę dzieci uczyć prawdziwej historii!
Brawo!
Drodzy Państwo, Polaków uczy się kłamstw historycznych!
Hańba!
Dlaczego?
Hańba! 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 Hańba!
Pani prezydent Dulkiewicz, ja chcę wierzyć, że pani nie wiedziała, jakiej treści będzie ta wystawa. Ale proszę teraz zrobić jedyną możliwą, honorową rzecz. Zamknąć tą wystawę! Dziękuję państwu bardzo!
Brawo!
Profesor Karol Polejowski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Czy ta wystawa relatywizuje historię?
To jest, pani redaktor, od razu mocno postawione pytanie. Wchodzimy na tą wystawę, witają nas cztery postumenty z zdjęciami młodych chłopców w niemieckich mundurach bez słowa wyjaśnienia. My nie wiemy, kim oni są. No, widzimy przed sobą tytuł i podtytuł Nasi chłopcy, mieszkańcy Pomorza Gdańskiego w armii III Rzeszy. I ten tytuł, jak się podejdzie bliżej i przeczytamy jeszcze tekst, czytamy, że to byli ludzie stąd, a więc nasi chłopcy, ich rodziny żyją tu na Pomorzu do dziś.
Odczytuje pan ten tekst?
Odczytuję ten tekst, bo on ma być tekstem wprowadzającym do całości wystawy. No i teraz pierwsze pytanie, które się od razu nasuwa. Czy ci mieszkańcy Pomorza Gdańskiego w armii III Rzeszy, to jest opowieść o tych wszystkich, którzy byli obywatelami II Rzeczypospolitej przed wrześniem 1939 roku, czy tylko o Polakach? Polakach mieszkających na tym obszarze, obszarze Pomorza Gdańskiego i Wolnego Miasta Gdańska. Czy mamy też tutaj rozumieć pod tym tytułem obywateli polskich niemieckiego pochodzenia, też przecież wcielanych do armii niemieckiej? To, co jest chyba najbardziej intrygujące, to to, że wchodzący na wystawę nie dowie się tak na dobrą sprawę, co autorzy mają na myśli, jeśli chodzi o pewną nić przewodnią tego, co zobaczymy. Ten tytuł zestawiony ze zdjęciami, które witają wchodzących na wystawę, może jednoznacznie kojarzyć się, że to będzie wystawa po prostu o Niemcach służących w armii niemieckiej z tego obszaru.
Dla mnie to są nasi chłopcy, tak? To są nasi chłopcy z Pomorza, nasi dziadkowie, wujkowie, bracia naszych babć, chłopaki, które tak naprawdę miały skomplikowaną historię wojenną, ale no, byli z Pomorza, tak? Więc tak jak najbardziej mnie ta nazwa nie, w żaden sposób nie ubodła.
Wystawa składa się w zasadzie z czterech części. Ta pierwsza, buforowa, to właśnie te twarze, które nas wprowadzają i są buforem między wystawą a światem zewnętrznym. Druga część jest opowieścią o tym, w jaki sposób możliwe było, że osoby z różnych miejsc Pomorza Gdańskiego i tutaj uwaga, nie tylko Polacy, obywatele polscy II Rzeczpospolitej, ale też osoby z Wolnego Gdańska na przykład mogły stać się żołnierzami armii niemieckiej. Więc zaczynamy od samej genezy, od włączenia Pomorza Gdańskiego do III Rzeszy, Wolnego Miasta Gdańska również. Jasno wskazujemy, że polityka niemiecka zmienia się od polityki terroru do polityki próby włączenia społeczności pomorskiej do ogólnej populacji III Rzeszy. Mówimy tu o wprowadzeniu niemieckiej listy narodowej, Volkslisty, która ma decydować, kto jest godny obywatelstwa niemieckiego i zniemczenia, a kto nie. To jest bezpośrednią przyczyną, czyli uzyskania tymczasowego obywatelstwa na 10 lat przez bardzo dużą część społeczeństwa pomorskiego. To jest przyczyną wcieleń do armii niemieckiej. Mamy przebieg właśnie takiego procesu. Od uzyskania obywatelstwa niemieckiego poprzez otrzymanie powołania do wojska, przez szkolenie, aż po wysłanie miejsce docelowe. Kończymy część pierwszą, taką trochę chronologiczną w przebiegu służby, jej końcem. On też mógł być różny bardzo. To mogła być niewola, to mogła być współpraca z ruchem oporu, w końcu przejście na stronę ruchu oporu, czy też dezercja, czyli z jednej strony w większości przypadków pewnie wydobycie z niewoli i dołączenie do polskich sił zbrojnych lub też ucieczka z wojska, która była bardzo ryzykowna i na pewno zdarzała się o wiele rzadziej.
Jak zakończyła się wojna dla Horsta Bojanowskiego?
W 1944 roku był na przepustce w domu rodzinnym. W zasadzie nie wrócił. Ukrył się na poddaszu w domu rodzinnym, gdzie doczekał końca wojny, czyli zdezerterował z armii niemieckiej. I praktycznie mówiąc, do samego końca wojny, a także czas po wojnie na tym poddaszu się ukrywał. Pod koniec wojny razem z siostrą, która do niego dołączyła w trakcie wyzwalania ziem polskich przez wojska radzieckie. To tak się dla niego skończyła ta wojna. A wyemigrował po roku 50, przed rokiem 60 na pewno. Głównie dlatego, że długi czas wypominano mu ten udział w wojnie w armii niemieckiej. Nadarzyła się tak naprawdę okazja, żeby wyjechać do Niemiec i do tych Niemiec wyjechał. Całe życie tęsknił za tą ziemią, z której pochodził, no ale nigdy nie zdecydował się na powrót.
Ja pierwszy raz tak jakby naocznie z tą historią rodziny, w wojsku niemieckim, tak naocznie miałem kontakt, jak pierwszy raz miałem okazję być w Niemczech i akurat zajrzałem do wujka do sypialni, gdzie było wywieszone zdjęcie rodzinne w dużo większym formacie niż to, które jest przedstawione na wystawie. I tam na tym zdjęciu okazało się, że byli młodzi mężczyźni w mundurach niemieckich. Również mój pradziadek, który służył w I wojnie światowej w Wojsku Pruskim, w czasie II wojny pełnił też funkcję wojskowego. No ci wszyscy mężczyźni byli w mundurach, tak? I spytałem się, kto to.
Przedostatnia część wystawy Pamięć. Tutaj pokazujemy różne strategie powojenne żołnierzy na to doświadczenie służby. Znowu tutaj są bardzo zróżnicowane od całkowitego wyparcia, tego doświadczenia ciszy i tabu, różne inne formy pojawiania się tego doświadczenia w rodzinnej opowieści, ale też bardzo specyficzny sposób, który tutaj pokazujemy. I też ostatnia część, która jest taką częścią partycypacyjną, możemy zostawić swój głos. Tutaj dzisiaj widzimy, że tych głosów jest cała masa i cieszy nas to, że angażuje to gości.
Nie ma tutaj nawet słowa o tym, jak wyglądało prześladowanie tych polskich obywateli. To też jest kolejny element tu na wystawie nazywanych byłymi polskimi obywatelami. Jaką rolę odgrywały na przykład organizacje pracy przymusowe, do których wcielano tych młodych polskich obywateli z okupowanego Pomorza, a co było takim swoistym przygotowaniem później do tej przymusowej służby wojskowej w szeregach Sił Zbrojnych III Rzeszy. Jesteśmy przy sekcji Nowi Rekruci. Proszę bardzo, czytamy. Z niemiecką przynależnością państwową łączył się obowiązek służby w wojsku przez wszystkich zdolnych. Czyli według autorów niemieckie decyzje administracyjne były legalne. I pozbawienie obywatelstwa polskiego mieszkańców tych terenów było legalne. No tak nie było. My uznajemy ciągłość państwa polskiego. Nazywanie tych ludzi rekrutami, kiedy byli przymusowo wcielani, jest po prostu nieprawdziwe. Kolejny element, który widzimy na wystawie, zatytułowany Szczęście czy pech. Szczęście czy pech. I tu zacytujmy. W dużym stopniu to szczęście lub pech decydowały o tym, jak wyglądał przebieg ich służby. Jedni trafiali na Słoneczną Kretę, inni na front wschodni, gdzie w ciężkich warunkach stawali do walki z armią sowiecką. Co z tego wynika? Że nagle mamy trywializowanie i takie spłycanie tego całego problemu, bo nagle się okazuje, że młody chłopak tu z Pomorza Gdańskiego, obywatel polski, wcielony siłą do sił niemieckich, lądował na Słonecznej Krecie i zapewne zażywał tam sobie słonecznych kąpieli. No to jest oczywiście banalizowanie całego tego przecież tragicznego elementu polskiej historii. Przymusowe wcielanie do Wehrmachtu jest elementem represyjnej polityki germanizacyjnej i z tego typu stwierdzeniami nie możemy się zgodzić.
Hańba! Hańba! Hańba!
Jestem Polką, urodzoną w Gdańsku. Nie podoba mi się ta wystawa.
Ale teraz ich zrobię jeszcze wystawę dziadków w Wehrmachcie. Boże.
Jak pan jako kurator przyjął tą burzę medialną, burzę polityczną po tym, jak wystawa została otwarta?
No, przyznam, że to było ciekawe doświadczenie, bo nie miałem takiego dotychczas. Nawet na początku postanowiłem taki pomysł, kiedy zaczęły się pojawiać te artykuły, że będę je dokumentował i tam sobie wklejałem linki. Po 2 godzinach okazało się, że to jest zupełnie bez sensu, bo cały internet w zasadzie był zalany tym. Najbardziej się bałem o tych, którzy na wystawę coś oddali ze swoich zbiorów, bo no nie spodziewaliśmy się takiego hejtu, a oni gdzieś może czuli się dotknięci rykoszetem. No to jest niestety jakiś absurd. W jakichś czasach żyjemy, że musiałem się martwić o inne osoby. No ale jakieś tutaj głosy wsparcia od darczyńców pojawiały się, także ten spokój wrócił. Natomiast no w taki, spoglądając na to z jakiejś perspektywy, no pokazuje to no przedziwne zjawisko, tak gdzieś tam napędzane jakimiś siłami. Nie wiem, może odgórnymi. Trudno mi teraz o tym wszystkim myśleć. Dużo osób protestujących nie widziało tej wystawy, więc można przypuszczać, że pewne reakcje były niekoniecznie spowodowane oddolnie. Nie wiem, to wszystko jest takie bardzo świeże i myślę, że będę jeszcze nad tym myślał.
Czy zabolało pana takie oskarżenia jakieś różne pod adresem tych ludzi? No, także można powiedzieć, że pośrednio dotyczące pana wujka.
Nie zabolało mnie, bo znam historię na tyle, że jestem w stanie sobie wytłumaczyć i zrozumieć tą sytuację. Też miałem okazję z wujkiem o tym rozmawiać, też mi tłumaczył, jak to wyglądało, jak wyglądał pobór do wojska. Więc tak naprawdę no, nie ruszyło mnie to, szczerze mówiąc, z żadnej strony. Bardziej zaskoczył mnie sam fakt samej nagonki, która przybrała wymiar polityczny.
Czy po tych kontrowersjach chce pan albo chciałby pan zmienić nazwę?
Nie, absolutnie to nie wchodzi w grę. Nazwa, tak jak wiele osób podkreśla z naszych tutaj wspierających, jest po prostu bardzo dobra. Żadna inna nazwa na ten czas nie jest lepsza, a wręcz wszystkie niestety nie obejmują tych, o których mówimy.
Wiele środowisk z Pomorza wystosowało listy popierające twórców ekspozycji. Paradoksalnie protesty spowodowały, że wzrosła liczba zwiedzających wystawę. Mówi rzecznik Muzeum Gdańska Andrzej Gierszewski.
Te wstępne wyniki pokazywały, że od otwarcia wystawy do niedzieli to była wielkość rzędu 200-300 osób dziennie. Od czasu, kiedy o tej wystawie zrobiło się głośno, przychodzi od 800 do 1300 osób dziennie. Są osoby, które są oburzone tym, że tutaj takie trudne tematy pokazujemy, ale są i też takie osoby, które dziękują za poruszenie tego tematu, bo to dotyczy też ich rodzin.
Rzeczywiście, kiedy byłam na wystawie, podeszło do mnie kilka osób, które chciały podzielić się historią swojej rodziny. Odniosłam wrażenie, że przymusowa służba Polaków w niemieckiej armii to temat w przestrzeni publicznej wciąż niedostatecznie opowiedziany.
Trzech braci mojego taty było w niemieckim wojsku. Mój tata nie był, bo był najmłodszy. No, nie wzięli go do tego wojska. Jeden z nich uciekł z niemieckiego wojska i został w Anglii, a dwóch dostało się do niewoli alianckiej, bo byli we Włoszech i we Francji i też byli w tych polskich siłach zbrojnych. Ja ich wszystkich znałam, znaczy no tak, znałam ich, zdążyłam ich poznać i normalnie aż mi się, no, głos trzęsie, że tak powiem.
A jak pani odebrała właśnie tą wystawę?
No, że to jakby takie same losy mojej rodziny były, że to, ja nie zdawałam sobie chyba sprawy mimo wszystko, że to było aż tak powszechne. Straszne to jest, że tak ludzie tego nie znają historii i mogą protestować, i nie, no jakby bez sensu zupełnie, no nie wiedząc o co chodzi.
W szkole uczyłam się w latach 80., 70., więc w ogóle o tym nie było mowy, że tak wielu młodych chłopców było wcielonych do wojska niemieckiego. Nie miałam o tym zielonego pojęcia. Do tej wystawy tak odniosłam się pozytywnie.
Nie ma co tych ludzi jakoś wykluczać z historii i o nich nie rozmawiać. Na pewno indywidualne historie mogą być skomplikowane. Bardzo ciekawie jest to ukazane tutaj na tych właśnie indywidualnych historiach, konkretni żołnierze, konkretne rodziny. Potrzeba jeszcze trochę czasu, żeby to wszystko strawić, nad tym zastanowić, ale pierwsze wrażenia są naprawdę bardzo ciekawe, dużo refleksji.
No właśnie, jeszcze też zgadzam, mam bardzo podobne odczucie. Ja jestem Niemcem, no znaczy od niedawna Polakiem, muszę się pochwalić. Ale właśnie ja słyszałem, chociaż nie śledziłem, że tutaj było dużo kontrowersji na temat tej wystawy i nie potrafię tego tak zrozumieć, bo dla mnie to jest raczej normalna sprawa, że w czasach wojny ludzie, społeczeństwo mają różne sytuacje, z którymi muszą sobie poradzić i też ciekawe jest właśnie dowiedzenie się o tym. Takich innych historiach, które nie są właśnie normalnie opowiadane, nie? Więc dla mnie to jest bardzo ciekawe. No i właśnie nie widzę właśnie tej kontrowersji.
Zupełnie przypadkiem przechodziliśmy i chcieliśmy wejść na wieżę ratuszową i weszliśmy też tutaj, więc zupełnie nie po kontrowersjach, chociaż słyszeliśmy o tej wystawie.
Te kontrowersje w moim wypadku chciałem je zweryfikować i bardzo się cieszę, że zweryfikowałem i mam dzięki temu, że widziałem, mam argumenty do sensownej dyskusji na jej temat.